podcast Polskiego Radia.
Oni się chwalą, że robią lepszy fish paprikarz niż Węgrzy. Nie wiem, co na to węgierscy moi koledzy, chociaż byłem tam z Węgrem i przyznawał, że ten fish paprikarz jest genialny. To na czym on polega?
Takim wyznaniem wiary wielbicieli tego rejonu jest to poranne przesiadywanie z burkiem w trochę zatłuszczonym papierze i z kefirem w drugiej ręce, bo to tak powinno to śniadanie wyglądać. Oczywiście dla wszystkich mieszkańców tych rejonów ono będzie zaczynało się od kawy, ale burek jest czymś absolutnie kultowym.
Bo jednak tam się je skwarki, to wspaniałe, takie brązowe skwarki. Ja wiem, że to nie jest może całkiem twoja bajka, no ale jednak kronikarskiego obowiązku musimy o tym powiedzieć.
Jedynka Polskie Radio, apetyt na Europę, Tomasz Prangę-Barczyński,
Łukasz Modelski, dzień dobry.
Dzień dobry, a ponieważ dzisiaj jesteśmy w Chorwacji, krajach wokół Chorwacji, takie nazwijmy, zaprosiliśmy do naszego studia panią Małgorzatę Telmińską, dziennikarkę specjalizującą się w zdrowiu i zdrowym trybie życia, no więc wyłącznie o zdrowym jedzeniu dzisiaj będziemy rozmawiali, ale też jesteś, Małgorzata, znana jako wielka miłośniczka i specjalistka od Chorwacji, od krajów byłej Jugosławii i tamtejszej kuchni. To ja zadam od razu na początku pytanie, czy w ogóle można cokolwiek poza cevapcici i pleskawicą zjeść w Chorwacji?
Ja już jestem głodna. Ledwo zaczynamy rozmowę, a ja już jestem głodna. I mam nadzieję, że wszyscy też po tym, gdy rozmawiać skończymy, będą mieli wielki apetyt na Chorwację, bo to jest ogromne bogactwo smaków, aromatów. Każdy znajdzie coś dla siebie i ci, którzy mięso jedzą i nie jedzą, a ja się do tych drugich akurat zaliczam. Naprawdę bogactwo tej kuchni jest ogromne. Tak jak i wszystkich tych postjugosłowiańskich krajów, każdy ma specyfikę, ale to są też kuchnie, które się przenikają.
Czyli nie możemy sprowadzić do tego, co jest najpopularniejsze wśród polskich turystów, czyli pleskawicy i cevapcici. Jest dużo więcej, prawda?
Jest dużo, dużo więcej. Zresztą, jeśli ktoś będzie jeździł po tych krajach, to zresztą przekona się, że nawet i cevapcici mają swoje rozmaite odmiany i jest w czym wybierać.
Kraj nie mały i kulinarnie zróżnicowany pewnie, prawda? Skąd zaczniemy?
Oczywiście. Zaczniemy pewnie od samej góry, czyli od północy.
No właśnie, bo to jest taki region, który my przecinamy najczęściej, zatrzymując się na stacji benzynowej. Tymczasem bogactwo kuchni Slawonii, Baranii, Moslawiny nawet bliżej Zagrzebia.
I w ogóle Zagoria, jeśli wjeżdżamy od słoweńskiej strony.
Zagoria jest ogromne.
Dla mnie nieco tych smaków jest mniej, bo to jest jednak bardzo taka kuchnia pełna mięsa przede wszystkim.
No, ale przecież oni jedzą frutti di mare. Nie wiem, czy wiesz, co to jest frutti di mare dla Slawońców.
Słucham.
To jest świnia, która utonęła w morzu.
Oczywiście. To porozmawiajmy o wieprzowinie, dlatego że to jest zagłębie wieprzowe jednak. Tam się je skwarki, to wspaniałe. Takie brązowe skwarki. Ja wiem, że to nie jest może całkiem twoja bajka, no ale jednak z kronikarskiego obowiązku musimy o tym powiedzieć. Najbardziej wieprzowy region Chorwacji chyba.
Chyba tak, zdecydowanie. Mięsny też zdecydowanie, tak samo jak i kulen, który jest taką dojrzewającą kiełbasą charakterystyczną także dla tego rejonu. Król wędlin właściwie, kulen jedzony w całej Chorwacji, ale zdecydowanie bardziej północny.
Czy ty masz też takie wrażenie, że Chorwaci dadzą się pokroić za kulen i każdy ma najlepsze źródło kulenu? I że to jest religia jakaś w ogóle?
Zdecydowanie. Ja zastanawiam się, czy da się to przełożyć na to, co jest w Polsce.
No nie, nikt nie broni śląskiej albo podwawelskiej w taki sposób, jak Chorwaci bronią kulenu.
Zdecydowanie. I każdy powie, który kulen jest najlepszy, skąd, gdzie jest to najlepsze źródło kulenu. Tak samo jak i każdy ma przepis na czobanat, czyli taki pikantny gulasz, który też jest charakterystyczny dla Slawonii i który też, no, każdy wie najlepiej, jak to przyrządzić, jak to zrobić. My faktycznie omijamy zupełnie to miejsce i nie delektujemy się tym, nie korzystamy z tego. Ja jeszcze do tego dorzucę fish paprikarz z tych ryb słodkowodnych.
No właśnie, chciałem na chwilę zboczyć do Iloku nad Dunaj, który jest rzeką w tym miejscu graniczną między Chorwacją a Serbią. I Ilok to urocze miasteczko z pięknym zamkiem i piwnicami pełnymi wina oczywiście, ale nad samym brzegiem jest restauracja, która podaje absolutnie genialny fish paprikarz. Oni się chwalą, że robią lepszy fish paprikarz niż Węgrzy. Nie wiem, co na to węgierscy moi koledzy, chociaż byłem tam z Węgrem i przyznawał, że ten fish paprikarz jest genialny. To na czym on polega?
No to jest cudowna rzecz, bo to jest miks ryb słodkowodnych. Tam najczęściej jest bodajże karp, szczupak, sum, to plus warzywa. No to jest tak coś genialnego.
Ma to formę zupy.
Bardzo gęstej. Mm-hmm. Bardzo gęstej zupy, ale to wszystko jest takie, powiedziałabym, w punkt, bo trzeba bardzo uważnie ważyć ten fish paprikarz, żeby nie przesadzić. I
dużo papryki oczywiście.
Ale to w ogóle są cudowne smaki. I ja mówię, że każdy ma ten swój przepis. Podobnie jak każda gospodyni ma przecież przepis na sztrukli, a już zaraz się będziemy przemieszczać dalej, bardziej w kierunku Zagrzebia. Więc...
Ale skoro ty wspomniałaś o słodyczach, no to jeszcze... Poderane gacie musimy jakoś odćwiczyć. To ostatecznie jest ciasteczko, no to jest coś słodkiego.
Coś słodkiego, chociaż ja akurat tych chorwackich słodyczy jakoś mniej lubię niż na przykład te bośniackie, bardzo takie tureckie i słodkie, ale oczywiście to jest też królestwo wszelkich placuszków i ciasteczek, a zresztą nawet w tym upale przecież, gdzie będziemy już jechać bardziej na południe, to na przykład Dalmacja kojarzy mi się właściwie z samymi tortami, bo to jest i splicka torta i różne inne specjały, gdzie wykorzystuje się bardzo dużo miodu, gdzie wykorzystuje się bardzo dużo orzechów, więc same pyszne rzeczy. Ale ja wrócę do sztrukli, bo wspomniałeś, że słodycze. Sztrukli to nie tylko słodycz, bo sztrukli mogą być podawane na rozmaite sposoby, także bardziej wytrawnie, chociażby z truflami. I sztrukli to też jest coś, z czego nie korzystamy, przemierzając przez Chorwację, a to jest typowa potrawa i dla tych okolic Zagrzebia i dla Zagoria, a wjeżdżamy
do Słowenii.
W Zagrzebiu
są zresztą szkoły, w których można się nauczyć robić sztrukli. Ja przynajmniej ten malutki kawałek ciasta, poznać sztukę rozciągnięcia go na cały stół. To jest niesamowite. Przeżyłem kiedyś taką lekcję na Starym Mieście w Zagrzebiu i to jest rzeczywiście prawdziwa sztuka robienia sztrukli.
Są całe piosenki o robieniu sztrukli. No.
Ja, żeby domknąć temat mięsa w tej części kontynentalnej Chorwacji, rzucę jeszcze hasło kotlowina. Ona została podniesiona z takiego dania, no powiedzmy sobie, co to jest kotlowina, czyli olbrzymi grill, na którym są i kiełbaski, i kawałki mięsa, oczywiście głównie wieprzowina, ale też warzywa. Kiedyś to się stawiało po prostu na targu, natomiast dzisiaj są wręcz takie skanseny, w których to no jest daniem ekskluzywnym w zasadzie.
Tak, i chyba mi się bardziej kojarzy na przykład z baranią, że to jest takie królestwo kotlowiny.
No ja akurat poznałem kotlowiny w Moslawinie, czyli bliżej Zagrzebia, ale to wszystko jedno, to podobny klimat.
Tak, grillowanie mięs to też jest rzecz charakterystyczna dla tego rejonu, chociaż ja bardzo lubię to, że tam jest większe urozmaicenie tego, co się kładzie na tym grillu, a na dodatek jeszcze zawsze pamięta o warzywach, o których my czasami zapominamy. Tak, to jest kultowa rzecz, a jednocześnie to jest coś, co bardzo jednoczy i ma też taki społeczny bardzo wydźwięk, bo korzystanie z tego, takie wspólne i jedzenie jest bardzo ciekawe. Są te więzi społeczne i w całych krajach dawnej Jugosławii są chyba dużo silniejsze niż u nas.
Skoro powiedziałaś o warzywach, to dla mnie takim obrazem idealnym warzywnego rozdziału chorwackiego jest targ Iwandolac w Zagrzebiu.
Ach,
uważam, że warto się również w Zagrzebiu zatrzymać.
Zdecydowanie, to jest absolutnie...
I ten targ jest barwny nawet w lutym. Ja bywam na przełomie lutego-marca bardzo często w Zagrzebiu i ten targ ma jakieś niebywałe zupełnie kolory, zapowiada nadchodzącą wiosnę nawet o takiej nieprzyjemnej wydawałoby się porze.
Dolac jest absolutnie cudownym miejscem w samym sercu Zagrzebia, bo przecież przy placu Bana Jelačića, więc tym też miejscu, gdzie się wszyscy spotykają, gdzie wszyscy robią sobie zdjęcia, ale to jest niezwykłe miejsce, gdzie naprawdę przyjeżdżają ludzie, którzy sami zajmują się chociażby wytwarzaniem serów, czy produkcją rozmaitych rzeczy. Tam można skosztować rewelacyjnych różnych smakołyków, również takich bardzo regionalnych, bo ja bardzo lubię jeździć na Dolac i na przykład kupować sobie takie taką sprasowaną masę z fig, z orzechami. To jest taki dalmatyński przysmak. Tam jest też karop, różne dodatki. To jest naprawdę cudowne i pyszne. No ale przede wszystkim królestwo nabiału i lokalnych serów. Wędzonych i nie tylko wędzonych. Bardzo świeże owoce i warzywa. Regionalne albo sprowadzane z Doliny Neretwy, bo są mandarynki z Doliny Neretwy.
No, osoby, które próbują kupić ryby na wybrzeżu, mogą się zdziwić, jak wielkie jest bogactwo ryb w dziale rybnym na Dolacu.
Bardzo tak.
W porównaniu z tym, co jest nad morzem, wydawało
się. No wiadomo, to jest stolica, tam sprowadza się wszystko to, co najlepsze i bardzo dba o to, żeby naprawdę był ogromny wybór, więc każdego też zachęcamy, żeby właśnie w Zagrzebiu, jak już tam dojedzie, żeby poszedł na Dolac i zobaczył, na czym to polega. Ja zresztą bardzo lubię taki pomnik, który jest przy schodach prowadzących na Dolac, takiej właśnie przekupki, chłopki, która przynosi tam swoje produkty na głowie, a później prosto z targu Dolac trzeba pójść do jakiegoś miejsca, gdzie właśnie można spróbować sztrukli na bardzo różne sposoby, bo sztrukli mogą być i z serem na słodko i bardzo wytrawnie, na przykład z truflami. Bardzo namawiam, żeby zobaczyć i spróbować. Podobnie jak zresztą sztrukli popularne są w całym Zagorju, przez które tak przemykamy w drodze nad morze.
Jedziemy już bardziej na południe, ale nie rozstajemy się z mięsem, dlatego że ja wiem, widzę, że ta rozmowa idzie w stronę warzyw, ryb, duszenin, to wspaniałe, zaraz tam dotrzemy. No ale jednak trzeba powiedzieć, że żegnamy wspaniałe kaszanki, że żegnamy no, bardzo obfite i nie bardzo też płynne flaki. No cudowności wszystkie, które zostawiamy na północy, raczej już nie będą nam towarzyszyć niżej, ale zanim te ryby i zanim te warzywa i zanim te kotły, porozmawiajmy może o pursucie, co wy na to?
Tak. Pyrszut, tak, który ma wiele odmian i jest też bardzo charakterystyczny. Pyrszut, czyli ta szyneczka taka suszona na wiatrem morza właściwie.
No, nieprzypadkowo ta nazwa kojarzy nam się z prosciutto, prawda?
I będzie awantura, kto był pierwszy i kto przywiózł, a niektórzy powiedzą na wszystko,
czym się różni proszek od prosecco.
Oczywiście.
I kto przywiózł, tak. No wiadomo, że dotarło z Włoch i ta tradycja jest bardziej włoska, natomiast w tej chwili pyrszut jest oczywiście produktem bardzo regionalnym, przygotowywanym w bardzo wielu też regionach, ale i Słoweńcy mają przecież pyrszut i też bardzo go szanują.
O tym na pewno powiemy, tym bardziej, że jednym z miejsc wytwarzania pyrszutu jest Istria. Istria jest, no, dość, powiedziałbym, nieproporcjonalnie podzielona między Słowenię, która ma tam 30 kilka kilometrów wybrzeża, czy 40, i cała reszta należy do Chorwacji. Oczywiście wspaniałe są te poweneckie miasta na samym wybrzeżu, ale ja uwielbiam środek.
Okolice Motovun.
Okolice Motovunu, właściwie nie powinniśmy o tym mówić, chociaż Motovun już jest sprzedany turystycznie, ale ma tę cechę tych małych miasteczek znajdujących się gdzieś tam w interiorze, że jeżeli się tam ma możliwość spania, to gdzieś tak do 9 rano i potem z powrotem od 19 jest święty spokój, można się delektować. No czym? Oczywiście
truflami.
Jesteśmy w trójkącie truflowym. Ten sezon na białe trufle, bo o nich mówimy, zaczyna się bardzo wcześnie, bo to już jest początek października, kiedy właściwie w takich, nie restauracjach nawet, tylko to są domowe, przydomowe gospody, nawet nie gospody, tam trzeba po prostu zamówić posiłek. Często towarzyszy temu polowanie na trufle razem z psami i potem przychodzi się do kuchni w zasadzie domowej. Te rodziny urządzają fenomenalne posiłki, gdzie naprawdę...
Wszystko jest z truflami, prawda? Wszystko można przyrządzić z truflami. No
tym bardziej, że im prostsze danie, to powinna być jajecznica, gotowane ziemniaki, nic więcej, co, po to tylko, żeby wzmocnić ten smak trufli. Doświadczyłaś takiego posiłku?
Doświadczyłam, a nawet znam, mam znajomą, która dziś mieszka w Zagrzebiu, ale pochodzi z Istrii. I gdy razem w Zagrzebiu wybrałyśmy się coś zjeść. I oczywiście były to sztrukli i ja zamówiłam zachwycona, no po prostu sztrukli z truflami i zobaczyłam takie jej zniechęcenie. Ona mówiła, mam powyżej uszu trufli. Ja nie jestem w stanie w ogóle patrzeć na trufle, bo ja wszystko od dziecka jadłam z truflami. A kiedy zaczęłam studiować w Zagrzebiu, to tata mi przysyłał z Istrii przesyłki, co tam było, były trufle.
Ale to młoda kobieta w takim razie, bo Chorwaci z Istrii zaczęli jeść trufle relatywnie niedawno. Mówiło się o tym dziwnym czymś, że to jest taki zgniły ziemniak. Dopiero Włosi uświadomili im, czym są trufle. No i dzisiaj oczywiście
cała
ten zachwyt nad,
stoi,
i tak. Duma przede wszystkim, typowa chorwacka duma, że wszystko, co mają, jest najlepsze. Że trufle z Alby w Piemoncie to w ogóle jest pikuś, a najczęściej to są przemycane z Chorwacji białe trufle do Alby. No tak, to jest dosyć zabawne.
Będąc na Istrii, właśnie w tym interiorze, o którym mówiłeś, no naprawdę można przez chwilę zanurzyć się w tym, bo to się chodzi zwiedzając i wyszukując, wywąchując ten zapach trufli, więc jak zaczyna pachnieć takim dziwnym, ulatniającym się gazem, to znaczy, że jesteśmy bardzo blisko miejsca, gdzie trufle będą i oczywiście Istria truflami stoi i warto tego doświadczyć, spróbować wszystko z truflami, no i pieczywo z truflami i wszystko.
To co, jedziemy na południe?
No tak, czas na te wasze ulubione ryby i owoce morza. No,
ale jeszcze wspomnijmy o dzikich szparagach, bo
wspomnijmy,
jeszcze
tak.
Dodajmy właśnie, nie każdy wie, o co chodzi.
Od marca chyba w zasadzie tak. Już się zbiera, prawda?
Tak, od marca się zbiera i wtedy pojawiają się takie pierwsze zdjęcia, ludzie sobie robią, że już w garści mają dzikie szparagi. One są naprawdę pyszne. Jajecznica z dzikimi szparagami jest
one wyglądają jak grubsza trawa, bo one nie są nawet tak cienkie, jak te cienkie szparagi, których my doświadczamy, prawda? Ale rzeczywiście są bardzo wcześnie się zaczynają.
Ale też powiedzmy może w takim razie, że można je nie tylko gotować.
Ja bym nawet powiedziała, że można je czasami zjeść na surowo.
Można je zjeść na surowo. Można je też podgrillować wspaniale. Tego nie musnąć grillem.
To tego nie próbowałam, ale naprawdę nie powinniśmy się dziwić. Te zdjęcia się pojawiają i kto wie, że warto, ten na pewno pamięta o tym, żeby się właśnie wybrać na te dzikie szparagi i trochę poszukać między kamieniami.
No dobrze, zanim zamęczymy Łukasza owocami morza i rybami...
Nie, ja przepadam za owocami morza. Przepadam, tylko chciałem oddać sprawiedliwość mięsu.
Jest, oczywiście. To zatrzymajmy się na chwilę na Pagu, bo właściwie w każdej chorwackiej restauracji, czy jesteśmy w Baranji, czy na samym południu pod Dubrownikiem. Obowiązkowym elementem karty dani przekąsek, oprócz wspomnianego przez nas prosciutto, jest paszki sir, czyli ser z wyspy Pag, która jest połączona mostem z lądem, wygląda miejscami jak księżyc po prostu. To jest tak chyba najbardziej surowy nadmorski krajobraz, jaki sobie możemy wyobrazić, ale mimo wszystko jest tam trochę trawy i ta trawa jest bardzo specjalna. W związku z tym zwierzęta, które tę trawę
które jedzą, to właściwie są zioła. Czasami mówi się, paszki sir powstaje z mleka owiec, które jadły nie tyle trawę, co właśnie zioła rosnące gdzieś między kamieniami. Stąd ten wyborny smak
ale
tego
też
sera.
Zioła, które są
słone.
Cały czas owiewane słonym morskim wiatrem.
No bo Pag to i produkcja soli, bo są tam wielkie firmy, soliny, wielkie zakłady, które zajmują się tym wydobyciem soli i przetwarzaniem soli, więc faktycznie jest słono, jest bardzo przyprawowo, no bo to nie jest zielona trawka, która rośnie na żyznej ziemi, tylko to, co jakoś wyrosło między tymi kamieniami na Pagu i ser bardzo specyficzny w smaku. Nam będzie się kojarzył z naszymi górskimi serami owczymi, ale naprawdę jest znakomity i wszystkim polecamy, żeby spróbować, bo jest charakterystyczny dla tego rejonu, podawany w bardzo wielu konobach, restauracjach, no z oliwkami, więc naprawdę warto. Zresztą sery też są w całej tej dawnej Jugosławii.
Powiedziałaś o oliwkach, myśmy zapomnieli przy okazji Istrii powiedzieć o oliwie, która jest genialna.
Chociaż wszystkie regiony będą się kłóciły, która oliwa jest
prawda,
lepsza.
Ale do tego stopnia ona jest genialna, że Włosi w swoim przewodniku Veronelliego o oliwach włoskich włączyli tę postwenecki półwysep jako jeden z najwspanialszych regionów produkcji oliwy.
Tak, zdecydowanie warto o tym pamiętać i warto szukać takich lokalnych produktów. Ja powiedziałabym, pewnie nie znajdziemy ich na targowiskach dla turystów, ani w takich miejscach, gdzie jest dużo turystów, ale warto zapytać tak lokalnie, będąc gospodarza nawet, skąd on tą oliwę pozyskuje. Może ma też własną, to jest taka dobra oliwa, która nas powinna trochę podrapać w gardle, bo to znaczy, że ona jest naprawdę jakościowa.
Jeszcze skoro mówiliśmy o Pagu i o serze, no to mówi się, że konstrukcja gleby na Pagu jest jakaś szczególna. Wydaje mi się, że to jest mit, szczególnie zasolona, i jak myślimy o tych owcach i o kozach, które tam chodzą, to wydaje mi się, że one są w jakimś raju, dlatego że te zioła, o których ty mówisz, są podobno lekko słone, co jakoś specjalnie, jak wiadomo, owieczki lubią. A skoro o owieczkach, no to mamy gulasze nie tylko z ryb przecież i duszeniny nie tylko z ryb. Co byśmy zjedli jeszcze z mięs?
Ja już przestraszyłam się, że będziemy jedli jagnięcinę. A co masz na myśli?
No nie, do tego zmierzałem trochę. No myślałem o gulaszu wołowym jednak, o paszticadzie, no ale...
A, no tak. Oczywiście paszticada też jest takim produktem, jedzeniem, które spotkamy zresztą też w wielu rejonach Chorwacji. Bardzo charakterystycznym, bardzo sycącym daniem, które na pewno warto spróbować, bo on bywa z różnych mieszanek też mięs, które się do tego kotła wkłada. No jest tam na pewno jak mięcina. Niektórzy...
Może być słonawa też.
Może być też słonawa. Oczywiście to też jest takie danie, którego warto spróbować. Ja bym też od razu... A ja już wejdę w ryby i powiem o...
Dobrze, tak, oczywiście.
I już przejdę na przykład do bakalara, bo myśmy przy okazji Slawonii mówili o rybach słodkowodnych.
Jesteśmy
w krainie oczywiście. Już właściwie dorsza, tuńczyka czy innych ryb. I teraz właściwie zaczynamy mówić o tym, co z mojej perspektywy jest najsmaczniejsze, bo to jest to mięso, którego próbuję i które jem. A więc owoce morza i ryby i całe bogactwo, które się przed nami otwiera. Bakalar, czyli dorsz przygotowywany na bardzo różne sposoby, taki biały, w białych sosach, ale nie tylko, czy pasztet nawet z dorsza, który jest przygotowywany. Ale jesteśmy też, pamiętajmy, w miejscu, w którym no jest to bogactwo ryb, bo jest Adriatyk, ale są też limity połowów, więc czasami coraz trudniej o to, żeby te ryby gdzieś znaleźć w dobrej cenie, ale są cały czas miejsca. Ja powiem o miejscowości Kali na wyspie Uglian. To
może nie powinnaś.
Bo wszyscy tam pojadą, wszyscy właśnie tam się pojadą ugryzłam teraz, w język. Tak. To są miejsca nieoczywiste dla polskich turystów, bo jeżeli je jadą na wyspy, to one z reguły są albo dalmatyńskie, albo bliżej Istrii, a to jest wyspa nieoczywista. Kali, Uglian, Paszman, czyli te wyspy najbliżej Zadaru, połączone ze sobą mostem. I uważa się, że Kali to jest taka ostoja takiego prawdziwego rybołówstwa, bo tam są kutry, tam są zadrugi, czyli cały czas takie stowarzyszenia, spółdzielnie rybaków. Doroczne święto zresztą ryb na wyspie Kali i inczuni, anchois, które są charakterystyczne dla tego miejsca. Nawet są konkursy na najlepsze inczuni. I ja powiem, przyznam się, że mieszkałam u mistrza właśnie anchois i do dzisiaj to wspominam. Rewelacyjne, pyszne, wspaniałe.
No, żeby pogodzić mięsożerców i rybożerców, wystarczy powiedzieć słowo peka, bo to jest naczynie, a co do niego wsadzimy, to już jest sprawa naszego wyboru. Czyli co to jest? Żeliwny, taki wielki gar. Najpierw trzeba pół dnia palić drewno
trzeba
w piecu,
żar,
żeby
taki...
było dużo żaru,
tak,
prawda?
Trzeba mieć żar, trzeba mieć to naczynie, które zresztą spotykane jest wszędzie, bo można je kupić na targowiskach, można je kupić przy drogach. Ono ma taki łańcuch, dwie części, bo to jest ta część, do której wkładamy jedzenie i taka część pokrywka, którą to przykrywamy. Czasami jest ona na łańcuchu, czasami po prostu podnosi się to jakimś prętem. No i peka piecze się właściwie cały dzień, bo tu chodzi o wydobycie.
To jest bardzo istotne. Nie możemy przyjść do restauracji i
Nie.
po prostu zamówić sobie pekę trzeba przyjść rano albo jak otwierają w południe i zamówić to dopiero, żeby było gotowe na wieczór.
Zamówić to na wieczór, powiedzieć dla ilu osób ma być ta peka i ta peka może być albo z owocami morza, albo może być bardzo mięsna, z jakimiś kawałkami mięsa, albo z rybami. Co tam będzie? No będą tam warzywa, będą tam ziemniaki, no i będzie to mięso, które zamówimy, czy to będą ryby, czy jagnięcina. I to się dla nas przygotowuje przez ten cały dzień.
Warto zapytać miejscowych, gdzie iść na pekę, bo są takie knajpy, w których bez względu na to, z czym ma być peka, w przewadze będą jednak ziemniaki. Jest jedna rzecz, o której musimy absolutnie powiedzieć, skoro jesteśmy w Dalmacji. Kolejna specjalność, rzecz absolutnie wyjątkowa, czyli ostrygi ze Stonu. Wąska zatoka, wciśnięta gdzieś między interior i półwysep Pelieszac, z bardzo słodką wodą jak na morze, bo tam jednak ta zatoka jest zasilana dużą liczbą potoków słodkiej wody właśnie i bardzo specyficzne warunki do hodowli, bo to są hodowane ostrygi. Francuzi podobno z Arkaszą próbowali przenieść nad Ocean Atlantycki te ostrygi. Nie udało im się, bo te warunki biologiczne, skład wody sprawia, że tylko w Stonie one mogą rosnąć i w okolicach Stonu. Przeżyłaś takie menu wyłącznie ostrygowe w Stonie?
Zdecydowanie tak i znam wiele osób, które mają swoje ulubione takie spoty, gdzie, gdzie te ostrygi są i tak w drodze, przejeżdżając w tych okolicach, się zatrzymują chociażby, żeby tam spróbować dwóch, trzech ostryg i pojechać gdzieś dalej.
To jest chyba dwóch, trzech dań z ostryg, bo to wszystko się zaczyna wielkim talerzem surowych, zimnych ostryg, ale jest i potem zupa ostrygowa i ryżo z ostrygami i zapiekane ostrygi. No można jeść, jeść, jeść.
Jeść, jeść, ale ja też wiem, że znakomite ostrygi są przecież w okolicach Szibenika, gdzie też jest ta wymiana wody słonej i słodkiej, bo rzeka Kyrka i tam też znakomite ostrygi, doroczne święto, ostrygi na wszelkie możliwe sposoby. Nie każdy lubi, natomiast warto spróbować, żeby się przekonać.
To oddajmy sprawiedliwość, bo mówiąc o Szibeniku, przypomniałaś mi o kilku miejscach. Chorwacja to nie jest tylko taka kuchnia rybacka czy kotlowina, o której rozmawialiśmy. To jest dzisiaj bardzo wysoko postawiona gastronomia. Jest co najmniej kilka gwiazdek Michelina. Jedna z nich w Szibeniku właśnie. Ale też w Zagrzebiu, też w Dubrowniku.
A ja jeszcze dodam na wyspie Pyrwić, gdzie swoją restaurację ma nasz kolega dziennikarz Przemek Adamski i gdzie wpisał się znakomicie w tą lokalną tradycję, więc też wyspa Pyrwić, miejscowość Pyrwić-Luka, Konoba Maslina, nasi też tam są i zdobywają nagrody.
No i coraz więcej jest też takich miejsc nawet bez gwiazdek, ale jednak reinterpretujących tę kuchnię i te składniki cudowne przede wszystkim w sposób taki bardzo już wyrafinowany, więc nie jesteśmy tylko skazani na takie super proste jedzenie.
Przy tej okazji muszę opowiedzieć o specjalnej wizycie w restauracji, powiedzmy w szeroko pojętych okolicach Szibeniku. Rzecz się działa na początku lat 2000 lub pod sam koniec 90. dawno temu. I rzecz odbywała się na plaży nudystów i niezwykłość tego doświadczenia polegała na tym, że plaża ta oraz jej regulacje były rozciągnięte także na restaurację.
Ciekawe, zaczęłam się bać, gdy ta opowieść się rozkręcała, interesujące. A myśmy o tylu rzeczach jeszcze nie powiedzieli. No o tak, bogaczy ale, na przykład.
Ale wydaje mi się, że te gwiazdki są dobrym pomostem, żeby jednak oddać sprawiedliwość też innym krajom tej okolicy.
Dawnej Jugosławii.
I mam wrażenie, że chyba największe stężenie gwiazdek i takiej wyrafinowanej kuchni jest w niewielkim kraju, czyli w Słowenii, który też mijamy w zasadzie w ciągu tam nawet chyba niecałej godziny.
Ale z żalem zawsze.
Ale zawsze jednak z żalem. Najlepsze linie na żaru. Nigdy nie jadłem tak dobrych linii na żaru, czyli kalmarów z rusztu w Chorwacji, jak właśnie w Słowenii. To wcale niekoniecznie nad morzem.
A jadłeś jotę, czyli słoweńską zupę, taką
kwaśnicę.
Tak, właśnie, z kiszoną kapustą, dosyć taką przepłukaną.
Nie, gdyż zawsze w Słowenii byłem latem. W związku z tym ta jota, która kojarzy mi się jednak z sezonem zimowym. No ale powiedzmy sobie, Łukasz, ty jesteś wielbicielem Słowenii.
Jestem wielbicielem Słowenii, dlatego że abstrahując od osobnego rozdziału, jaki stanowią wina, jaki stanowią trufle, jaki stanowi oliwa, genialna oliwa, w moim przekonaniu najlepsza na świecie, no to jest tam parę właśnie takich sytuacji, w których jeszcze niedawno miejsca, do których chodzimy, znane były zupełnie z czego innego. Słynna wioska Kobaric, słynna bardzo dlatego, że tam Anna Roche, Hisza Franco, trzy gwiazdki Michelina, no najwspanialsza restauracja Słowenii. Jeszcze 15 lat temu była znana z tego, że było to zagłębie paralotniarzy i tam po prostu w tym Kobaridzie, w tej Hisza Franco, która jeszcze nie nazywała się już Hisza Franco, tylko nie była trzygwiazdkową restauracją, lądowali paralotniarze, którzy zamawiali sobie jakąś przekąseczkę, nie wiedząc o wielkiej przyszłości tego miejsca. No tam takie rzeczy się rodzą na kamieniu. Wspaniały kraj.
Wspaniały, malutki kraj, taki niedoceniany. Troszeczkę inny, bo nawet w czasach Jugosławii Słoweńcy byli oceniani troszeczkę inaczej. To był też bardzo zawsze zamożny taki region. Oni, gdyby im powiedzieć, że to Bałkany, to trochę by się obrazili.
No, myślę, że mocno by się obrazili jednak. Oni są chyba bardziej jednak...
Austro-węgierscy, europejscy, tak. Zdecydowanie, tak. Chociaż przecież, no, jeżeli tam pojedziemy, to i znajdziemy ciewapin... Ale myśmy o burku nie powiedzieli.
Przenieśmy się w Imperium Osmańskim.
Przenieśmy się do najbardziej
czas.
Osmańskiego czy postosmańskiego kraju, czyli Bośni, którą też omijamy, a można po prostu jadąc na południe przeciąć Bośnię. To zajmuje trochę więcej czasu.
Bośnia jest cudowna, Bośnia jest porywająca i Bośnia zaczyna się od kawy.
Ale tam mamy zdecydowanie jednak, czujemy różnicę w kuchni, prawda?
Oczywiście, że tak, ale zacznijmy nawet od kawy, którą w Bośni pijemy w dżezwie, czyli w tym tygielku i tak jest podawana i jest przepyszna. To są oczywiście te wszystkie, powiedziałabym, postosmańskie słodycze, baklawa, wszystko bardzo, bardzo słodkie z dodatkiem miodu. No i różne rodzaje ciewapów, bo zjemy inne ciewapi w Sarajewie, a inne w Trawniku, one mają swoje nazwy. Zdecydowanie inne. Tu dodana będzie cebulka, tu dodane będzie jagnięcina, więc to wszystko inaczej wygląda. Jest dużo, dużo mięsa, dużo zapachów.
Sarma, gołąbki.
Ach, sarma. I te gołąbki, które mogą być i w liściach z kiszonej kapusty, i w liściach winogron, więc zupełnie inne smaki. Ja nawet sama przywoziłam to główki kiszonej kapusty.
Ale chciałaś powiedzieć o burku.
No i chciałam powiedzieć o burku, bo burek też jest charakterystyczny dla całej Chorwacji. Ja powiem, że jeżeli ktoś jedzie w ogóle w tamte rejony i nie wie, co zjeść na śniadanie, to niech nie idzie do piekarni kupić białe pieczywo, tylko niech zje to, co jedzą lokalsi, czyli kupi sobie burek. Jeżeli kupi go w Chorwacji, powie po prostu burek sa sirom, na przykład z serem, bo on może być z serem, z mięsem.
Może być
nawet z ziemniakami. Jeżeli powiemy burek z serem w Bośni, to popatrzą na nas surowo, bo burek z serem w Bośni to jest sirnica i bardzo to jest pilnowane. Burek zawsze tam jest z mięsem. Sirnica będzie z serem, krompirusza będzie z ziemniakami. I takim wyznaniem wiary wielbicieli tego rejonu jest to poranne przesiadywanie z burkiem w trochę zatłuszczonym papierze i z kefirem w drugiej ręce, bo to tak powinno to śniadanie wyglądać. Oczywiście dla wszystkich mieszkańców tych rejonów, ono będzie zaczynało się od kawy, ale burek jest czymś absolutnie kultowym. Burek też może być lepszy, gorszy, każdy ma lepszy przepis albo znakomite miejsce na burek. Ja akurat pójdę na burek w Sarajewie do takiej burek dżinicy Sacz, bo tam już zjemy potrawy nie ispod pekę, tylko właśnie ispod sacza, który wygląda i tak to jest przyrządzane. Więc całe bogactwo smaków, bogactwo burka, sirnicy, krompiruszy, to też jest coś cudownego. A co jest właśnie tym spadkiem po osmańskich Turkach?
My nie powiedzieliśmy słowa na razie o Macedonii, o Czarnogórze, o Serbii. Czy też te różnice kulinarne, bo jest bardzo dużo wspólnego, ale jeżeli miałabyś wskazać jakieś takie rzeczy wyjątkowe dla tych niewymienionych przez nas do tej pory krajów, to co by to było?
Karadżordżeva schnitzla w Serbii, czyli ten kotlet, w którym będzie kajmak, czyli słony ser.
I już nazwa od dynastii
od
królewskiej
dynastii,
oczywiście.
Więc już wiadomo, że zdecydowanie jesteśmy w Serbii i to jest na pewno takie danie,
które warto. Ale to powiedz dwa słowa o kajmaku, bo to jest coś, co w Polsce ta nazwa oznacza coś kompletnie innego.
Tak.
A kajmak jest podstawą absolutnie kuchni serbskiej, dodawane do bardzo wielu
kajmak
potraw.
U nas będzie po prostu czymś słodkim.
Skondensowanym mlekiem, jeszcze dodatkowo skondensowanym.
Tak, tak. Natomiast w Serbii jest to absolutnie królewski, powiedziałabym, ser słony, znakomity, dodawany i do mięs, i do ryb, i właściwie do wszystkiego, do sałatek. Znakomity i warto go spróbować. Na targowiskach w Serbii jest sprzedawany w różnych odmianach i warto spróbować. Znaczy, nie wolno tego smaku gdzieś tam pominąć. Warto sobie kupić, przywieźć, nawet pójść na lokalne targowisko. Ja mam takie ukochane targowisko w Trebinju, to jest Bośnia, gdzie jeszcze nie wspomnieliśmy, też jest znakomity ser. To jest taki ser, który dojrzewa w takim worku z owczej skóry. Sir iz mieszine, sir iz miecha, znakomity, dojrzewający. Więc te rejony to w ogóle też jest takie bogactwo tego nabiału, którego nie doceniamy. Nie tylko twardy paszki sir, ale też te bardziej miękkie. No i zdecydowanie kajmak. Spróbujmy tego koniecznie.
Proszę Państwa, wydaje mi się, że przekonaliśmy Państwa, że Chorwacja i kraje byłej Jugosławii to nie tylko pluskawice i czewap, do których oczywiście też zachęcamy.
Ale do spróbowania różnych rodzajów.
Jeżeli
nawet
znajdziemy dobre i specjalizujące się konoby, które to serwują. To był Apetyt na Europę. Naszym gościem była pani Małgorzata Telmińska, Tomasz Prangę-Barczyński,
Łukasz Modelski, pierwszy program Polskiego Radia. Do usłyszenia za tydzień.
To był podcast Polskiego Radia.